Czytanie z drugiej księgi Machabejskiej. 7 braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami, rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci 7 synów i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. Pełna szlachetnych myśli, zagrzewając swoje kobiece usposobienie męską odwagą, każdego z nich upominała w ojczystym języku. Mówiła do nich: nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie. Nie ja wam dałam tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i zamyślił początek wszech rzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie sobą teraz dla jego praw. Antioch był przekonany, że nim gardzono i dopatrywał się obelgi w tych słowach. Ponieważ zaś najmłodszy był jeszcze przy życiu, nie tylko dał mu ustną obietnicę, ale nawet pod przysięgą zapewnił go, że jeżeli odwróci się od ojczystych praw, uczyni go bogatym i szczęśliwym, a nawet mianuje go przyjacielem i powierzy mu ważne zadania. Kiedy zaś młodzieniec nie zwracał na to żadnej uwagi, król przywołał matkę i namawiał ją, aby chłopcu udzieliła zbawiennej rady. Po długich namowach zgodziła się nakłonić syna. Kiedy jednak nachyliła się nad nim, wtedy wyśmiewając okrutnego tyrana, tak powiedziała w języku ojczystym: synu, zlituj się nade mną. W łonie nosiłam cię przez 9 miesięcy, karmiłam cię mlekiem przez 3 lata. Wyżywiłam cię i wychowałam aż do tych lat. Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w godzinie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi. Zaledwie ona skończyła mówić, młodzieniec powiedział: na co czekacie? Jestem posłuszny nie nakazowi króla, ale słucham nakazu prawa, które przez Mojżesza było dane naszym ojcom. Ty zaś, przyczyną wszystkich nieszczęść Hebrajczyków, nie umkniesz z rąk Bożych. Oto Słowo Boże.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, usłysz me wołanie, wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Moje kroki mocno trzymały się twych ścieżek, nie zachwiały się moje stopy. Wołam do ciebie, bo ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu twych skrzydeł, a ja w sprawiedliwości ujrzę twe oblicze. Ze snu powstając, nasycę się twoim widokiem.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
byście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział przypowieść, ponieważ był blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich, dał im 10 min i rzekł do nich: obracajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła 10 min. Odpowiedział mu: dobrze, sługo dobry. Ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, twoja mina przyniosła 5 min. Temu też powiedział: i ty miej władzę nad 5 miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś. Odpowiedział mu: według słów twoich sądzę cię zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Biorę, gdzie nie położyłem, i żnę, gdzie nie posiałem. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. Do obecnych zaś rzekł: zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu: Panie, ma już 10 min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Na ostatniej konferencji mówiliśmy o tym, jak niesłychanie ważną rzeczą jest to, że czasy ostateczne będą szczególnym ukazaniem Maryi całemu światu i będzie to związane również z wielkim przebudzeniem charyzmatycznym, z wylaniem Ducha Świętego, że święci, którzy powstaną w czasach ostatecznych, Ludwik Nion de Montfort i niektórzy mistycy charakteryzują ich bardzo konkretnie. To nie będą święci na miarę świętych z poprzednich wieków. Znaczy, to nie będą święci, którzy żyli duchowością pokoleń, która stworzyła pewne wzorce duchowości praktycznie nieosiągalne dla ludzi. Sposób życia, jeśli chodzi o ascezę, umartwienia, wyrzeczenia, szukania Boga poprzez niesłychaną dyscyplinę. Jezus mówi u wielu mistyków współczesnych, że ta duchowość była dobra na tamte czasy. To pokolenie jest zbyt słabe, żeby naśladować świętych z dawnej epoki. Mówi, że dzisiejsza świętość, którą niebo przygotowało na te czasy, która ukształtuje wielkich świętych, ale wielkich w oczach Boga, bo w oczach ludzi będą to nic nieznaczący ludzie, to będzie świętość dziecięctwa duchowego. I to jest duchowość na te czasy. Dziecięstwo Boże, czyli całkowite przylgnięcie do Boga jako taty i całkowite uzależnienie się od Niego w każdej chwili. Dziecięstwo duchowe. Wielu z was zapewne wiele już o dzieciństwie duchowym czytało, studiowało. Sami może przeżywacie drogę dzieciństwa duchowego, ale dzieciństwo duchowe jest nierozerwalnie związane z bycie dzieckiem w łonie najpiękniejszej mamy. Bo to jest klucz do sukcesu. Nawet dzisiejsza Ewangelia, słuchajcie, facet ma jedną minę, nie? I teraz nie wie, co z nią zrobić. I zakopuje ją w ziemi. Boi się rozliczenia, co będzie dalej. Boi się surowości Pana. Wielu z nas naprawdę ma niesamowite dary i talenty. To są nasze miny. Zakopujemy je, ponieważ nie chcemy uwierzyć, jaką mamy moc i obdarowanie w kapłaństwie. Zostaliśmy zgaszeni od seminarium począwszy. W kapłaństwie jurydycznym masz wykonać obowiązki zewnętrzne i koniec. Zgasiliśmy Ducha Świętego, zgasiliśmy posługę charyzmatyczną, zgasiliśmy posługę tymi darami, które On nam daje, począwszy od Chrztu Świętego przez bierzmowanie, a szczególne dary złożone w kapłaństwie, zgasiliśmy to i będziemy za to odpowiadać. Jestem o tym przekonany. Kiedy czyta się mistyków i świętych, jak opisują sąd kapłana w chwili śmierci, nie będzie dobrze. Uwierzcie mi. Będziemy surowo rozliczeni. To jest zdumiewające, że tutaj na ziemi mamy absolutnie szczególne miłosierdzie Boże nad naszym kapłaństwem. Natomiast kiedy staniemy przed Nim, będziemy szczególnie surowo sądzeni. Bo kto wiele otrzymał, od tego wiele wymagać się będzie. Co zrobić, żeby nie stracić tych min, które otrzymaliśmy? To, co mówi nam dzisiaj ten Pan, który wraca. Dlaczego nie oddałeś tych min do skarbca, do banku? Mógłbym je odebrać teraz, ponieważ zainwestowałeś w skarbiec, zainwestowałeś w bank, który obracał tymi minami. Bez ciebie, ty nie musiałeś nic robić. To bank obracał twoimi zdolnościami, talentami, minami. Kto jest tym bankiem? Ona. Ona. Oddając jej wszystkie talenty, dary, charyzmaty, wszystko to, co dostałeś w kapłaństwie, oddawaj jej, aby ona mogła się posługiwać całym twoim ubogaceniem i obdarowywaniem tak, jak chce. Nie stawia jej przeszkód. Nawet jak nie wiesz, jak to robić, no masz tą minę w ręku i nie wiem, co z tym zrobić. Po prostu oddaj jej. Maryjo, no ponoć dostałem te charyzmaty uzdrawiania, uwalniania, głoszenia z mocą słowa, oczyszczania trędowatych. Trędowaci to są ci odrzuceni, wiecie dobrze o tym. Są ci wyrzuceni za nawias i mamy moc uzdrawiać ich serca, oczyszczać ich ze wstydu, z lęku, z odrzucenia. Mamy ten dar, mamy takie słowo prorocze, które daje im zdrowie serca, które daje im nadzieję życia, powrót do tych, którzy są kochani. A więc jak nie wiem nawet, jak co z tym robić, z tymi darami, a wierzę, że w sakramencie kapłaństwa je otrzymałem, to po prostu oddaj jej i pozwól, żeby ona się posługiwała tym obdarowaniem, które otrzymałeś w święceniach. Nie stawiaj jej tylko przeszkód, nie bój się. Niech ona czyni z tobą, co chce. Ona jest najpewniejszym bankiem, w którym możemy złożyć całe nasze kapłaństwo i całe nasze obdarowanie. Ksiądz Bosco był praktycznie uzależniony od niej 24 ha na dobę. Powtarzał nieustannie, że ona wszystko robi. Ona zakłada zgromadzenie, ona przysyła kandydatów do zgromadzenia, ona opiekuje się każdym kupcem w oratorium, ona opiekuje się każdym dziełem. Mówi tak, nie zrobiłem nic w swoim kapłańskim życiu, czego nie otrzymałem od niej bezpośrednio, że mam zrobić. Do niczego nie przyłożyłem ręki, dopóki nie wiedziałem, że ona dokładnie tego chce. On był całkowicie uzależniony od niej. A pomimo wszystko, ciekawa rzecz, kiedy jego najlepszy uczeń, Dominik Savio, współzałożyciel Zgromadzenia Salezjańskiego, Dominik Savio umarł i przyszedł do niego w wizji, to pokazał mu przepiękne Zgromadzenie Salezjańskie. I ksiądz Bosko zachwycony ogląda to zgromadzenie, te dzieła wszystkie na całym świecie, jak to się wszystko rozbudowuje. I pyta Dominika Savio, co to jest za wizja? Co chcesz mi pokazać? A w momencie śmierci Dominika Savio Zgromadzenie Salezjańskie rozwijało się już niezwykle dynamicznie. To był fenomen, to była rewolucja. Lawinowo się rozwijaliśmy wtedy. Zresztą staliśmy się z biegiem czasu najbardziej licznym zakonem na całym świecie. Liczniejsi są tylko franciszkanie, kiedy połączą się wszystkie rodziny razem. Teraz niestety mamy duży kryzys i spada to. Ale wracam do tego, co ksiądz Bosko widzi, co mu pokazuje Dominik Savio. I co ciekawe, nie? Dominik Savio mówi mu, to jest Zgromadzenie Salezjańskie w takiej formie i tak rozwinięte, gdybyś miał więcej zaufania w moc Bożą, która przez ciebie działa. Tak by to wyglądało dzisiaj, gdybyś miał większe zaufanie w moc Bożą, która przez ciebie działa. Rozumiecie? A te nasze ciągłe, nie, ja nie jestem godny, nie, to nie dla mnie, ja jestem takim, to jest fałszywa pokora. Bóg chce cię potężnie wykorzystywać. Potężne dzieła tworzyć przez ciebie. A diabeł przez fałszywą pokorę kradnie ci Bożą moc, w którą zostałeś obdarowany. Dlaczego jest tak ważna ta relacja jej z Duchem Świętym? Ponieważ ona jest pierwszą i największą charyzmatyczką w historii Kościoła. Bez niej bałbym się używać jakiegokolwiek charyzmatu i daru. Boję się charyzmatyków, którzy jej nie lubią, którzy są obojętni wobec niej, którzy ją odrzucają ze swojej posługi. Boję się tych ludzi. Nie wiem, z jakiego źródła są te charyzmaty. Wiem, że kiedy jej oddaję wszystko, każdą modlitwę, to się nie boję. Bo nawet jak coś chrzanie, to ona to wszystko naprawi. Bo mnie tak kocha, że nie pozwoli, żebym coś fałszywego budował. Szczególnie na kimś albo w kimś. Ona jest tak połączona z Duchem Świętym, że kiedy przychodzi, pamiętacie, w czasie zwiastowania Archanioł Gabriel, to mówi o niej Haire Keharitomene. Raduj się Keharitomene. Wiecie, to jest imię, które ona nosi w niebie. Keharitomene, czyli pełna łaski. W żadnym innym miejscu w Piśmie Świętym już nie występuje Keharitomene, ten wyraz. Tylko i wyłącznie u Łukasza. Ponieważ jest to rzeczownik, to jest imię Keharitomene, które ona nosi w niebie, ale to też jest imię słów czasu przeszłego dokonanego. Czyli Archanioł Gabriel mówi, że ona jest Keharitomene, pełną łaski od początku. Od początku, od momentu poczęcia jest Keharitomene. Nie dopiero w momencie zwiastowania. Pierwsza pięćdziesiątnica, pierwsze wylanie Ducha Świętego na nią uczyniło ją niepokalanie poczętą. Drugie wylanie Ducha Świętego, druga jej pięćdziesiątnica w momencie zwiastowania była tak niesamowita, jej stąpienie Ducha Świętego na nią i takie zjednoczenie jej z Duchem Świętym, że w efekcie tego stąpienia Ducha Świętego w momencie zwiastowania fizycznie począł się w niej Bóg. Czy wyobrażasz sobie bardziej niesamowite zjednoczenie kogoś z Duchem Świętym?
w efekcie którego fizycznie poczyna się w kimś Bóg. Kiedy Duch Święty zstępuje na apostołów w Wieczerniku, oni są obdarowani, są stworzeni na nowo przez Ducha Świętego, ale w żadnym z nich fizycznie nie począł się Bóg. A jej zjednoczenie z Duchem Świętym jest tak nieprawdopodobne, że w wyniku jego połączenia się z nią fizycznie poczyna się w niej Bóg. Co więcej, to on ocienia ją, jak obłok okrywa w momencie zwiastowania, aby to poczęcie było w całkowitej tajemnicy i ochronie. Dlaczego to też jest tak ważne? Ponieważ Łukasz używa słowa episkiadzein, które bezpośrednio nawiązuje do obłoku chwały, który okrywał Arkę Przymierza. Maryja staje się ucieleśnioną Arką Przymierza. Tamta Arka, która zaginęła, najświętszy przedmiot Izraela. Pamiętacie, w Arce była laska arcykapłana Aarona, 10 Bożych przykazań i manna zebrana na pustyni. Tamta Arka zaginęła tuż przed niewolą babilońską. Już nigdy się nie odnalazła. Najświętszy przedmiot Izraela. Arka, przy której Bóg zapowiedział Mojżeszowi, że będzie wysłuchiwał każdych próśb, które Mojżesz będzie zanosił w imieniu Izraela. Przy Arce. Nad Arką była przebłagania. I Bóg powiedział, jeśli, Mojżeszu, będziesz modlił się przy Arce, 25 rozdział Księgi Wyjścia, nad przebłaganią wysłucham każdej twojej prośby i prośby całego Izraela. A więc Maryja jest również gwarantem każdej wysłuchanej prośby u Boga. Jeśli robisz modlitwę, która jest na warunkach Królestwa Bożego, czyli przebłagania, to co robiliśmy wczoraj w nocy i wieczorem, plus Maryja, czyli modlisz się przy niej, bo przecież ona jest tą Arką. Tamta zaginęła, ponieważ pojawiła się najpiękniejsza Arka na tej planecie. Przecież Maryja w swoim łonie nosiła arcykapłana Jezusa Chrystusa, który wypełnił w sposób perfekcyjny 10 Bożych przykazań, ustanawiając nowe, wieczne przymierze na Górze Kalwarii i zostawił siebie przez wszystkie dni aż do skończenia świata jako manna, Eucharystia w każdym tabernakulum i na każdym ołtarzu świata, dająca nam życie wieczne. Ona jest Arką. I gdziekolwiek się nie objawia, to pokazuje ten łańcuch z kulkami, który nazywamy różańcem. I mówi, że to jest modlitwa dana na czasy ostateczne, aby zmiażdżyć każde dzieło diabła. Że każda modlitwa jest skuteczna. Ale ta modlitwa jest dana w autorytecie Królestwa Bożego do całkowitego zwyciężenia szatana. I wielu świętych, i największych świętych, postawiło tą modlitwę jako najważniejszą modlitwę swojego życia duchowego. I nie ma takiej prośby, którą Bóg nie wysłucha, jeśli modlisz się różańcem. Czyli sekret różańca ukryty w Księdze Wyjścia na początku Pisma Świętego jest odkryty w Apokalipsie na końcu Pisma Świętego, gdzie ona, Arka Przymierza, jest ukazana w świątyni Bożej całemu światu i ukazuje się z modlitwą, która jest najskuteczniejszą modlitwą miażdżącą dzieła diabła. Po Eucharystii ma się rozumieć. A więc ona jest kecharitomene, pełna łaski. Jest ucieleśnioną Arką Przymierza. Trzecie wylanie Ducha Świętego, trzecia pięćdziesiątnica dokonała się w Wieczerniku, kiedy z apostołami modliła się o zstąpienie Ducha Świętego. I ta trzecia pięćdziesiątnica uczyniła z niej Matkę Kościoła. Trzy niesamowite wylania Ducha Świętego na nią. Jeśli ona jest pełna łaski, to ja, mieszkając w niej, to jest logiczne, staję się pełen łaski. Wszystkie łaski, z których ona jest stworzona, są atmosferą, w której żyję i oddycham. Jeśli jestem jak malutkie dziecko w niej, całkowicie od niej zależne, to równocześnie 24 h na dobę oddycham pełnią łask, którą jest ona. To jest tajemnica świętości. Najprostszej, najłatwiejszej i najsympatyczniejszej, i najsłodszej. Bo ona, przypominam, jest kobietą. W związku z tym wszystko to, co najbardziej bolesne, ale potrzeba, żeby w nas oczyścić i nas uzdrowić i uwolnić i oderwać nas od tego, co nas niszczy, ona to robi w sposób tak subtelny, delikatny, słodki, że nawet nie wiemy, kiedy to wszystko odchodzi. Jak ona to potrafi zrobić. Tylko ona. Bez niej oczyszczenie jest bardzo bolesne. Bez niej uzdrowienie, uwolnienie bardzo boli. Bez niej rujnowanie fałszywych zamków i warowni, które zbudowaliśmy w naszym kapłaństwie, jest wstrząsowo przeżywane przez nas. Z nią wszystko jest inaczej, naprawdę. Jak ona to potrafi zrobić, jeden Pan Bóg wie. I wiecie, pięknie jest, abyśmy podjęli decyzję, jutro będziemy o to się modlić, żeby całkowicie swoje kapłaństwo poświęcić jej. Ponieważ jeśli poświęcisz swoje kapłaństwo jej, to znaczy podejmiesz decyzję, nie że będziesz mówił różaniec, czy będziesz kolejną litanię do Matki Bożej mówił. Tu nie o to chodzi. Decyzją poświęcenia swojego kapłaństwa jej jest decyzja zamieszkania w jej sercu 24 h na dobę. Ona ma się stać moim mieszkaniem. Ona ma się stać atmosferą, którą będę oddychał 24 h na dobę w moim kapłaństwie. Mam się od niej całkowicie uzależnić, jak ksiądz Bosko od niej się uzależnił. Po prostu ona jest wszystkim w moim kapłaństwie. Ona jest mistrzynią mojego życia duchowego. Ona mnie prowadzi, ją o wszystko pytam. Robię tylko to, co usłyszę w sercu od niej, że mam zrobić. Idę tam, jeśli usłyszę w sercu od niej, że mam tam iść. Całkowita zależność. Niech ona reżyseruje moje życie tak, jak ona chce. Wszystko układa tak, jak chce. Ja mówię fiat tak na wszystko, co ona ze mną robi. Jak chce, kiedy chce i w jaki sposób chce. Musisz całkowicie się od niej uzależnić, jak malutkie dziecko w jej łonie. Wtedy ona będzie kształtować świętość, która będzie świętością dla Boga. Chociaż w oczach ludzi będziesz jeszcze biednym grzesznikiem. Ale to dobrze, bo ona zostawi pewne rzeczy dla twojej pokory, żebyś nie zgubiał spychy. To jest bardzo ważne. Jednym z najciekawszych mistyków maryjnych, który opisuje tą drogę dzieciństwa Bożego w Maryi, jest ojciec Gabriel Jacquier. Nie wiem, czy słyszeliście o takim mistyku. Chciałbym wam na zakończenie przeczytać kilka refleksji, którymi dzieli się na temat swojego życia w Maryi. Posłuchajcie. Chcę pozostać małym jak dziecko poczęte, które żyje jedynie w swej matce, aby się podobać jej i sprawiać jej radość kochania mnie według swego upodobania. Chciej żyć w niej, bo ona jest łonem dla dziecka mającego się narodzić, zanurzonego w niej przez chrzest. Wtedy ona jest duchowo obecna w nas, a my w niej, i w niej posiadamy Boga. Od momentu zanurzenia się w Maryi już nic innego się nie liczy. Odmawiać zdrowaś Maryjo to pocałunek dany Maryi. Oto delikatna czułość Ojca, który składa początek życia dziecka w łonie Matki. I nie musisz o to prosić. To już się stało przez chrzest. Żyję w Maryi, a ona żyje we mnie. W niej otrzymuje życie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Otrzymuje zjednoczenie, zachwyt, współodczuwanie, pragnienie dobra i zaufanie. Nieskończenie wiele odcieni ma miłość. Można ją przeżyć z prostotą małego dziecka. Powtarza się Maryi jedno czułe zdanie,
które w pewnym momencie ogarnia ją i mnie milczeniem pełnym słodyczy. Powtarzane z miłością po wiele razy słowa: jesteś cała moja, a jestem cały Twój. Ufam Ci całkowicie. Możesz wszystko. Kochasz mnie. Oddaję się Tobie. Prowadziły moją modlitwę zjednoczenia. Podobnie zapatrzenie się w jej twarz, dłonie, rozmyślanie o jej tajemnicach, wyobrażanie sobie jej życia, zachowania, uczuć, dostosowywanie do niej słów z pieśni nad pieśniami. Gdybyś mógł pojąć, co to znaczy być grzesznikiem i żyć jak dziecko poczęte w Maryi, wtedy Twoje słabości, uznana nędza, doświadczenie zła stają się chwałą, chwałą naszej mamy. Przynoszę jej moją grzeszność i nędzę. Co z tego, że jestem niczym i prawie niczego nie mogę, tylko gromadzę moje słabości? Mam Maryję, która mnie kocha i która może wszystko, a ja znajduję się w jej sercu. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa przez Maryję. Umiłowanie Boga miłością Maryi jest wyrazem pokory. Jest to uznanie siebie za niezdolnego, aby stanąć samodzielnie przed Panem, za niezdolnego, by Go chwalić. Zanurzenie chrzcielne jest zanurzeniem w śmierci Jezusa, a grobem mistycznym łono Maryi. Zanurzenie chrzcielne jest zanurzeniem w śmierć Jezusa, gdzie umierasz całkowicie dla samego siebie, bo wyrzekasz się wszelkiego własnego działania, nawet najpiękniejszego, aby zagubić się w Maryi, która sama w Tobie zacznie działać, żyć i kochać. To odrodzenie jest całkowitym odnowieniem, wymagającym wyrzeczenia się wszystkiego, czym jesteś. Jest nocą, o której mówi święty Jan od Krzyża, nocą dziecka zamkniętego w łonie matki. Oddać się Maryi w wierze to stać się uczestnikiem tajemnicy jej wielkiej świętości. Umarliśmy i życie nasze jest ukryte z Jezusem w Maryi. Oto czułość Boga. Aby nam tę śmierć ułatwić, pogrzebał nas w sercu Maryi. Trwaj w ciemnościach wiary, w nocy matczynego łona Maryi, wpatrzony z miłością w Boga, który w niej żyje. Łono Maryi jest tym schronieniem, przez które umiłowane dziecko wychodzi od Ojca, aby oddać się drugiemu człowiekowi. Chodzi też o oczyszczenie serca ze wszystkich religijnych upodobań dla skoncentrowania się jedynie na Maryi. Jest wprowadzeniem w duchową noc. Dusza w tym czasie powinna tylko miłośnie patrzeć na Boga w Maryi. Z uwagą miłosną, jak ten, który otwiera oczy z myślą o miłości. Noc ducha polega na stopniowym wyciszeniu wybujałych emocji. Maryja wie, jak w swej czułości, nie łamiąc człowieka, przekształcić jego uczucia zmysłowe w duchowe. Dostosowuje w swój sposób działania do naszej zdolności uczuciowej, nie dopuszczając jednocześnie do fanatyzmu, uczuciowej oschłości czy infantylizmu. Mów amen na wszystko, co czyni Maryja, Twoja mistrzyni. Jest to najlepsze, co możesz czynić. Do szaleństwa wierzę, Maryjo, w Twoją matczyną miłość do mnie. Całe moje życie jest nią przeniknięte. Czuję się zbyt mały, by oddawać się kontemplacji. To nie jest moja droga. Jedyne, co mogę zrobić, to zagubić się w Maryi, a ona sama wybierze sposób i moment, ażeby mnie zjednoczyć z Bogiem. Moja słabość i grzeszność jest nieskończona, ale Maryja takiego właśnie mnie kocha, bo grzesznikowi może okazać bezmiar swojej matczynej czułości. Maryja potrafi odwrócić zło na dobro i umyć swoje małe dziecko z każdego brudu. Ona miłuje do ostatecznych granic, więc aż do ostatecznych granic trzeba jej zaufać. Powrót do serca Maryi zanurzy nas we krwi Jezusa, która jest też jej krwią. Bądź pewny nieustannego oczyszczania i obmywania Ciebie przez krew Jezusa w dziewiczym łonie Maryi.